Upłynęło pół godziny, godzina, dwie. Należało wracać do domu, a Wokulski nie przychodził. Nareszcie panie wsiadły do karety. Hrabina zimna jak zwykle, prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgniewana. Oburzenie nie zmniejszyło się, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, że od południa był na sesji u księcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. Od dawna przeczuwałem, zakończył pan Łęcki, że przy pomocy tego człowieka uwolnię się od troskliwości mojej familii i znowu stanę, jak powinienem. Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieniędzy, odparła panna Izabela, lekko wzruszając ramionami. Dlatego też pozwalam sprzedać naszą kamienicę. Wprawdzie długi pochłoną ze 60 000 rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze co najmniej 40. Ciotka mówiła, że za kamienicę nikt nie da więcej nad 60. Ach, ciotka, oburzył się pan Tomasz. Ona zawsze mówi to, co mogłoby mnie zmartwić albo poniżyć. 60 000 daje Krzeszowska, która utopiłaby nas w łyżce wody, mieszczanka. Ale rozumie się, ciotka jej potakuje, bo tu chodzi o mój dom, o moje stanowisko. Zarumienił się i zaczął sapać, lecz nie chcąc gniewać się przy córce, pocałował ją w czoło i poszedł do swego gabinetu. A może ojciec ma rację, pomyślała panna Izabela. Może on naprawdę jest praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo sądzą. Przecież ojciec pierwszy poznał się na tym Wokulskim. A jednak cóż za gbur z tego człowieka. Nie przyszedł do łazienek, choć prezesowa z pewnością musiała go zaangażować. Zresztą, może i lepiej, pięknie byśmy wyglądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z kupcem galanteryjnym. Przez parę dni następnych panna Izabela słyszała tylko o Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem. Marszałek przysięgał, że Wokulski musi pochodzić ze starożytnego rodu, a baron, znawca męskiej piękności, po pół dnia spędzał przed lustrem. Twierdził, że Wokulski jest wcale. Hrabia Sanocki zakładał się, że jest to pierwszy rozumny człowiek w kraju. Hrabia Lisicki głosił, że ten kupiec wzorował się na angielskich przemysłowcach, a książę tylko zacierał ręce i uśmiechając się mówił: aha, nawet Ochocki. Odwiedziwszy któregoś dnia pannę Izabelę, opowiedział jej, że byli z Wokulskim na spacerze w łazienkach. O czym żeście rozmawiali? Zapytała zdziwiona, bo chyba nie o machinach latających. Bach, odmruknął zamyślony kuzynek. Wokulski jest chyba jedynym człowiekiem w Warszawie, z którym można o tym mówić. To numer jedyny rozumny, jedyny kupiec, jedyny, który może dogadać się z Ochockim, myślała panna Izabela. Czymże jest naprawdę ten człowiek? Ach, już wiem. Zdawało jej się, że odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, który chcąc wedrzeć się do salonów, pomyślał o ożenieniu się z nią, zubożałą panną znakomitego rodu. Nie w innym też celu skarbił sobie względy jej ojca, hrabiny ciotki i całej arystokracji. Przekonawszy się jednak, że i bez niej wciśnie się między wielkich panów, nagle ostygnął w miłości i nawet nie przyszedł do łazienek. Winszuję mu, mówiła sobie. Ma wszystkie zalety potrzebne do zrobienia kariery. Niebrzydki, zdolny, energiczny, a nade wszystko bezczelny i nikczemny. Jak on śmiał udawać zakochanego we mnie i z jaką łatwością. Doprawdy, że ci perweniusze zdystansują nas nawet w obłudzie. Cóż to za nędznik? Oburzona chciała zapowiedzieć Mikołajowi, ażeby nigdy nie wpuścił Wokulskiego za próg salonu, najwyżej do gabinetu pana, gdyby do nich przyszedł z interesem. Lecz przypomniawszy sobie, że Wokulski wcale nie zapraszał się do nich, zarumieniła się ze wstydu. Wtedy dowiedziała się od pani Meliton o nowym zatargu barona Krzeszowskiego z żoną i o tym, że baronowa kupiła od niego klacz za 800 rubli, ale że pewnie ją zwróci, gdyż za kilka dni ma odbyć się wyścig, a baron porobił duże zakłady. Może nawet państwo baronowie pogodzą się przy tej okazji, zauważyła pani Meliton. Ach, cóż bym dała za to, ażeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady, zawołała panna Izabela. W parę zaś dni dowiedziała się pod wielkim sekretem od panny Florentyny, że baron nie odzyska swojej klaczy, gdyż kupił ją Wokulski. Tajemnica była jeszcze tak zachowywaną, że kiedy panna Izabela poszła z wizytą do ciotki, zastała hrabinę i prezesową naradzające się nad pogodzeniem państwa Krzeszowskich za pomocą owej klaczy. Nic z tego nie będzie, wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. Baron nie dostanie swojej klaczy. Może założysz się? Spytała chłodno hrabina. Owszem, jeżeli wygram od cioci tę bransoletę z szafirów. Zakład stanął, dzięki czemu hrabina i panna Izabela były wysoce zainteresowane w wyścigach. Przez chwilę panna Izabela lękała się. Powiedziano jej, że baron daje Wokulskiemu 400 rubli odstępnego i że hrabia Liciński podjął się między nimi pośrednictwa. Nawet szeptano w salonie hrabiny, że Wokulski nie dla pieniędzy, ale dla hrabiego musi zgodzić się na ten układ. A wówczas panna Izabela pomyślała: zgodzi się, jeżeli jest chciwym perweniuszem, ale nie zgodzi się, jeżeli... Nie śmiała dokończyć frazesu. Wyręczył ją Wokulski. Nie sprzedał klaczy i sam puścił ją w szranki. On jednakże nie jest tak nikczemnym, rzekła do siebie. I pod wpływem tej idei rozmawiała z Wokulskim na wyścigach bardzo łaskawie. Jednakże nawet za ten drobny objaw życzliwości panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co on ma wiedzieć, że nas interesuje jego wyścig, nie więcej od innych? A po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? Albo co znaczyła jego odpowiedź? Wygram, jeżeli pani zechce. On już zapomina, kim jest. Ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje się ze złości. Ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje się ze złości. Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dosyć, ażeby pamiętać mu całe życie. Lecz baron, nie poprzestając na nieszczęsnym frazesie, nawet wobec niej zachowywał się cynicznie, drwiąc z jej starych wielbicieli i robiąc aluzję do ich majątkowej ruiny. Że zaś i panna Izabela od niechcenia przypominała mu jego żonę, mieszczankę, z którą połączył się dla pieniędzy, a nic od niej nie mógł wydobyć, więc toczyła się między nimi walka ostra, czasami nawet przykra. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołego, ale w sercu kipiał mu gniew. Gdy zaś jeszcze zobaczył, że Wokulski nagrodę i cenę konia złożył na ręce panny Izabeli, stracił władzę nad sobą i przybiegłszy do powozu zrobił skandal. Dla panny Izabeli impertynenckie spojrzenia barona i otwarte nazwanie Wokulskiego jej wielbicielem były strasznym ciosem. Zabiłaby barona, gdyby to uchodziło dobrze wychowanym kobietom. Cierpienie jej było tym dokuczliwsze, że hrabina słuchała jego wybuchu spokojnie, prezesowa z zakłopotaniem, a ojciec nie odzywał się nawet, od dawna uważając Krzeszowskiego za wariata, którego należy nie drażnić, ale traktować pobłażliwie. W takiej chwili, kiedy już zaczęto spoglądać na nich z innych powozów, przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski. I nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. O tym żadne z nich nie wątpiło. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron, zbliżając się do powozu, potrącił go i nie przeprosił. Więc sami powiedzcie, mówiła wzruszonym głosem prezesowa, czy godzi się pojedynkować o taką drobnostkę? Wszyscy przecież wiemy, że Krzeszowski jest roztargniony i półgłówek. Najlepszy dowód w tym, co nam nagadał. To prawda, odezwał się pan Tomasz, ależ Wokulski nie ma obowiązku wiedzieć o tym, a upomnieć się musiał. Pogodzą się, wtrąciła niedbale hrabina i kazała jechać do domu. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Już dojeżdżając do Rogatek, nie mogła sobie tego darować. Jak można było zrobić coś podobnego? Co sobie taki człowiek pomyśli? Mówiła w duchu. ale wnet ocknęło się w niej uczucie sprawiedliwości i musiała przyznać, że ten człowiek nie jest byle jakim. A żeby zrobić mi przyjemność, bo z pewnością nie miał innych powodów, podstawił baronowi nogę, kupując konia. Całą wygranę, stanowczy dowód bezinteresowności, złożył na ochronę i to na moje ręce. Baron widział to. A nade wszystko, jakby odgadując moje myśli, wyzwał go na pojedynek. No, dzisiejsze pojedynki kończą się zwykle szampanem, ale zawsze baron przekona się, że jeszcze nie jestem tak starą. Nie, w tym Wokulskim jest coś. Szkoda tylko, że jest galanteryjnym kupcem. Przyjemnie byłoby mieć takiego wielbiciela, gdyby zajmował inne stanowisko w świecie. Wróciwszy do domu, panna Izabela opowiedziała pannie Florentynie o wyścigowych przygodach, a w godzinę już nie myślała o nich. Gdy zaś ojciec późno w nocy doniósł jej, że Krzeszowski wybrał za sekundanta hrabiego Licińskiego, który bezwarunkowo żąda, ażeby Wokulski został przeproszony przez barona, panna Izabela zrobiła pogardliwy grymas ustami. Szczęśliwy człowiek, myślała. Mnie obrażają, a jego będą przepraszać. Ja, gdyby ktoś przy mnie obraził ukochaną, nie pozwoliłabym mu się przeprosić. On naturalnie zgodzi się.